Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 30 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Rechrystianizacji Starego Kontynentu dotyczy bowiem narada europejskich episkopatów, która odbywa się w Tiranie. Powiemy też o domniemanych przyczynach milczenia Soboru na temat komunizmu, czyli tak zwanym Układzie z Metsu. Zapraszamy. Do misyjnej odwagi w szukaniu nowych dróg ewangelizacji, zwłaszcza w służbie młodym pokoleniom, Benedykt XVI zachęca biskupów naszego kontynentu. Czytamy o tym w przesłaniu, które kardynał sekretarz stanu skierował do uczestników sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy trwającej w Tiranie. Papież przypomina, że ta struktura łącząca europejskie episkopaty pomaga im już od 40 lat w owocnej współpracy na polu duszpasterskim i ekumenicznym.
Watykańskie przesłanie odczytał wczoraj na rozpoczęcie sesji nuncjusz apostolski w Albanii. Arcybiskup Ramiro Moliner zauważył, że sesja plenarna z udziałem przewodniczących wszystkich europejskich episkopatów odbywa się w stolicy kraju, który 44 lata temu ogłoszono oficjalnie i konstytucyjnie ateistycznym. W 1967 roku, gdy komuniści wprowadzili tam zakaz wyznawania wszelkiej religii, zaczął się niewątpliwie najsmutniejszy i najbardziej mroczny okres albańskiej historii, powiedział papieski dyplomata. Zwrócił też uwagę na hołd złożony świadectwu tamtejszych męczenników przez Jana Pawła II podczas historycznej wizyty w 1993 roku i na wielki wkład Kościoła w duchową odbudowę Albanii przez ostatnich 20 lat. Zapowiedział, że za 2 tygodnie zostanie otwarty w Tiranie Katolicki Uniwersytet Matki Bożej Dobrej Rady. Nawiązując do tematu obecnej sesji, którym jest nowa ewangelizacja, nuncjusz przypomniał, że hasło to rzucił już w pierwszym roku swego pontyfikatu papież Polak.
Wypowiedź błogosławionego Jana Pawła II o nowej ewangelizacji, wygłoszoną w 1979 roku w Nowej Hucie, przypomniał też w Tiranie Jean-Luc Men, który był koordynatorem misji miejskich w stolicach Europy. Ten świecki Belg i członek papieskiej Rady Corunum przedstawił dziś uczestnikom sesji syntezę odpowiedzi europejskich episkopatów na rozesłany im kwestionariusz o nowej ewangelizacji. Z kolei problematykę tę przedstawił arcybiskup Rino Fisichella. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji nawiązał do tego, co o sytuacji naszego kontynentu powiedziano na 2 poświęconych mu synodach biskupów. Przypomniał też posynodalną adhortację apostolską Jana Pawła II, Ecclesia in Europa i liczne wypowiedzi Benedykta XVI, zwłaszcza podczas podróży do takich krajów europejskich jak Wielka Brytania, Portugalia czy Niemcy.
W obliczu sekularyzacji kultury, kiedy również ludzie ochrzczeni oddalają się od Boga, odczuwana jest wszędzie potrzeba głoszenia im na nowo Ewangelii, podkreślił biskup Fisichella. Przeżywamy dziś kryzys, który jest nie tylko ekonomiczno-finansowy, ale przede wszystkim kulturowy i antropologiczny. To człowiek jest w kryzysie, a Europa zatraca swą tożsamość. Mówiąc o inicjatywach duszpasterskich podejmowanych, by zaradzić tej sytuacji, szef dykasterii do spraw nowej ewangelizacji wskazał jedną z nich, będącą zarazem przygotowaniem do przyszłorocznego synodu biskupów na ten temat. Jest nią misja w metropoliach, podjęta obecnie w 12 wielkomiejskich diecezjach Europy, między innymi w Warszawie. Sercem takiej misji mają stać się kościoły katedralne i katechezy wygłaszane w nich przez biskupa. Jako pierwszy ewangelizator ma on wyrażać jedność całego kościoła lokalnego, wszystkich duchownych i świeckich, w działaniach ewangelizacyjnych skupionych wokół Słowa Bożego i sakramentów, a opartych na pogłębionej formacji.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Rino Fisichella, kluczowym elementem nowej ewangelizacji jest wyzbycie się pesymizmu i zdecydowanie się na misyjne wyjście do świata. Trzeba rozpoznać choroby, aby móc znaleźć na nie lekarstwo. To chyba główna idea mojego wystąpienia w Tiranie. Innymi słowy, musimy dobrze poznać kontekst kultury, wewnątrz której mamy prowadzić nową ewangelizację. Bo nowa ewangelizacja to nie kolejny pusty frazes, lecz jak podkreśla papież, wymóg chwili. konkretna odpowiedź, którą musimy dać tu i teraz, w tym określonym momencie dziejów, w chwili kryzysu, powiedzmy to jasno. Nie ukrywam, że na tym spotkaniu świadomie chciałem prowokować, mówiąc: przestańmy biadolić. Na kryzys można też spojrzeć pozytywnie i na tym właśnie polega nowa ewangelizacja. Nie jest to przecież pierwszy kryzys w historii Kościoła, nie pierwsza trudna sytuacja w ciągu ostatnich 2000 lat. Trzeba tylko wiedzieć, jak wnieść w tę sytuację słowo nadziei.
Benedykt XVI oczekuje od was, że wskażecie nowe drogi ewangelizacji. Czy można już powiedzieć, jakie to będą drogi?
Nowe strade di nuova evangelizzazione sono quelle che devono toccare i differenti contesti.
Nowe drogi ewangelizacji muszą dotrzeć do różnych kontekstów, poczynając od tych, które uznajemy za priorytetowe. Nie zapominajmy, że żyjemy w społeczeństwie, które się nieustannie zmienia. Europa zaś staje przed wielkimi wyzwaniami, jak zjawisko migracji, które pozwala poznać nowe kultury i nowe religie. Trzeba też pamiętać, że żyjemy w epoce mediów, a to oznacza potrzebę przyswojenia sobie nowych języków, które pozwolą nam skutecznie dotrzeć do człowieka w jego świecie. Inną cechą naszego świata jest z jednej strony wielka obojętność na Boga, a z drugiej paradoksalnie szczere poszukiwanie Boga. Trzeba uwzględnić jedno i drugie. Musimy wejść na nowe drogi, korzystając z wielkiego dziedzictwa wiary, które zostało nam dane, a także musimy pokazać w nowych kontekstach to wielkie dziedzictwo kultury, które się rozwinęło w oparciu o treści wiary.
Papież w przesłaniu do biskupów zachęca ich do misyjnej odwagi, śmiałości.
To piękne wyrażenie, dlatego że etymologicznie w językach romańskich być śmiałym oznacza zaufać i dać się ponieść. Sądzę, że właśnie tego nam potrzeba. Musimy odzyskać śmiałość, by ponownie stać się misjonarzami, a przede wszystkim być wspólnotą, która jest misyjna. Ewangelizacja, również ta nowa, nie może być jedynie pragnieniem poszczególnych wiernych, ale musi być świadomością całego Kościoła, a zatem poszczególnych kościołów, które przekazując wiarę wszechczasów, wchodzą na nowe drogi, ale razem. To właśnie z tego powodu jestem przekonany, że musimy dziś umocnić tożsamość chrześcijańską, łącząc ją jednak z pogłębionym poczuciem przynależności do Kościoła. Potrzeba nam nowych misji ludowych, ale nie w tym sensie, że będziemy nawracać lud, ale że i cały lud, lud Boży, zabierze się do nawracania. Wiem, że może to zabrzmieć jak slogan, ale bynajmniej nie o to chodzi. Rzecz w tym, że cała wspólnota Kościoła musi być ewangelizatorem.
Mówił arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji.
Asyż wzywa na pomoc młodych. Za niespełna miesiąc w rodzinnym mieście świętego Franciszka odbędzie się międzyreligijny szczyt w intencji pokoju z udziałem Benedykta XVI. Aby odmłodzić nieco atmosferę tego wydarzenia, miejscowi biskupi postanowili zwołać do Asyżu Regionalny Dzień Młodzieży. Wezmą w nim udział młodzi z Umbrii oraz włoscy uczestnicy ostatniego spotkania w Madrycie. Do Asyżu przyjadą dzień wcześniej niż liderzy różnych religii, a zatem 26 października. Pomysłodawcą odmłodzenia Asyżu jest arcybiskup Renato Boccardo, który przez wiele lat pracował w Watykanie i pełnił tu szereg ważnych funkcji. Był m.in. sekretarzem gubernatoratu, a w roku 2009 skończył jako ordynariusz archidiecezji Spoleto-Norcia. Chcemy otworzyć młodzież na świat, dialog i integrację, powiedział hierarcha, wyrażając nadzieję, że młodzi wniosą w międzyreligijne spotkanie entuzjazm, który zaszczepił w nich Benedykt XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
Benedykt XVI jest zadowolony z pokojowej i stabilnej atmosfery, jaka panuje między różnymi religiami w Tanzanii. Papież podziękował tamtejszemu rządowi za wspieranie zgodnego współistnienia obywateli różnych wyznań. Papieskie przesłanie przekazał prezydentowi Tanzanii tamtejszy nuncjusz arcybiskup Joseph Chenot w związku z wizytą, jaką złożył głowie państwa na zakończenie swej misji w tym kraju. indyjski hierarcha został oddelegowany do nuncjatury w Japonii. Ze swej strony prezydent Jakaya Kikwete wyraził zadowolenie z dobrych relacji z Kościołem katolickim i poinformował, że oficjalnie zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia Tanzanii.
W naszym świecie zło jest wszechobecne, ale to nie do niego będzie należało ostatnie słowo, stwierdził w Nowym Jorku szef papieskiej dyplomacji. Wygłaszając wykład na jednym z tamtejszych uniwersytetów katolickich, arcybiskup Dominik Mamberti nawiązał do 10. rocznicy zamachu terrorystycznego na Stany Zjednoczone. Przypomniał, że dla całej ludzkości wydarzenie to było mrocznym doświadczeniem zła i dlatego Jan Paweł II od razu przypomniał światu, że zło nie będzie mieć ostatniego słowa. Jednakże takie pełne nadziei spojrzenie na dzieje świata jest typowe wyłącznie dla chrześcijan, zastrzegł watykański dyplomata. Nie wynika ono z ich dobrych intencji, lecz jest darem Chrystusa i dlatego to właśnie On jest jedyną odpowiedzią na problemy naszego świata.
Odwołując się do swych doświadczeń na różnych placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Mamberti zaznaczył, że świat potrzebuje dziś konkretnego świadectwa miłości chrześcijańskiej. Przez wiele lat jej uosobieniem byli misjonarze, którzy opuszczali bezpieczeństwo i dobrobyt świata zachodniego i udawali się do dalekich krajów, by tam żyć wśród najuboższych. Owocem chrześcijańskiej miłości były też katolickie szpitale i uniwersytety. Te ostatnie mają dziś do odegrania szczególnie ważną rolę, bo jak wskazywał już Paweł VI, przyczyną cierpień naszego świata jest brak jasnego myślenia. Dlatego też potrzeba, by katolickie uniwersytety uchroniły się dziś przed zawężoną wizją człowieka, w której nie pozostawia się miejsca dla jego sfery etycznej i religijnej.
Arcybiskup Mamberti zauważył, że przepaść, w jaką stacza się współczesny świat, jest tym głębsza, że ludziom zaczyna nawet brakować tego podstawowego doświadczenia miłości, jakie każdy z nas zdobył w rodzinie. Tylko Chrystus może zagoić nasze najgłębsze rany i obiecać zadowalające życie człowiekowi, którego wykańcza przemoc, lęk i opresja, powiedział szef watykańskiej dyplomacji na Katolickim Uniwersytecie Świętego Jana w Nowym Jorku. Okazją do tego wystąpienia było przyznanie mu doktoratu honoris causa. Trzeba dodać, że uczelnia ta blisko współpracuje z papieską dyplomacją, udzielając wsparcia watykańskiemu przedstawicielstwu przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Komunizm był niewątpliwie najokazalszym, najtrwalszym i najbardziej brzemiennym w skutki zjawiskiem XX wieku, a Sobór, który przecież wydał konstytucję o Kościele w świecie współczesnym, w ogóle o nim nie wspomina. Komunizm narzucił podbitym ludom ateizm jako oficjalną filozofię czy wręcz religię państwową, a Sobór, choć rozwodził się nad ateizmem, ani słowem o tym nie wspomniał. Kiedy odbywały się obrady soborowe, więzienia komunistyczne pozostawały jeszcze miejscami niewysłowionych cierpień i upokorzeń wielu świadków wiary, a Sobór o tym nie wspomina. Czym jest wobec tego milczenia, rzekome milczenie w obliczu zbrodni nazizmu, które niektórzy katolicy, w tym również uczestnicy Soboru, zarzucają Piusowi XII? Pisał przed 4 laty w swych wspomnieniach nestor włoskiego kościoła, kardynał Giacomo Bifi. Dziś przypomniano we Włoszech zarzuty sędziwego już Purpurata w związku z prezentacją książki Jeana Madriana Układ z Mecu. Opisuje ona tajną i niepisaną umowę Watykanu i Moskwy zawartą właśnie w Mecu na północy Francji. O co w niej chodziło? Jan XXIII poprosił Kościół prawosławny, aby przysłał swych obserwatorów na Sobór. Patriarchat moskiewski odmówił udziału w obradach. Z drugiej strony Kreml dobrze wiedział, że w ramach oficjalnych, przedsoborowych konsultacji dotyczących zagadnień, które mają być podjęte na soborze, większość biskupów zaapelowała o oficjalne potępienie komunizmu. Janowi XXIII tak bardzo zależało na obecności przedstawicieli rosyjskiego prawosławia, że za ich przyjazd zaoferował Moskwie milczenie na temat komunizmu. Tego właśnie dotyczyło spotkanie w Metzu, w którym z ramienia Stolicy Apostolskiej uczestniczył kardynał Eugen Tisserand, ówczesny dziekan Kolegium Kardynalskiego, a ze strony rosyjskiej arcybiskup Nikodem, wówczas metropolita jarosławski. Rekonstruując umowę z Metzu, Jean Madrian powołuje się na wspomnienia biskupa tego francuskiego miasta, który wyznał publicznie. To właśnie w naszym regionie miało miejsce spotkanie incognito kardynała Tisseranda z arcybiskupem Nikodemem. Metropolita Nikodem zgodził się wówczas, by wystosowano oficjalne zaproszenie do Moskwy z zapewnieniem o apolitycznym charakterze soboru. Koniec cytatu. Francuski pisarz i dziennikarz przytacza też wspomnienia niemieckiego teologa Bernarda Heringa, sekretarza i koordynatora Komitetu Redakcyjnego Soborowej Konstytucji o Kościele w Świecie Współczesnym, Gaudium et Spes. Wiedziałem z całą pewnością, pisze Hering, że papież Jan obiecał władzom rządowym w Moskwie, że Sobór nie wyda żadnego potępienia komunizmu, aby dzięki temu mogli w nim uczestniczyć obserwatorzy rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Istnienie porozumienia między Moskwą i Watykanem potwierdził też w 1963 roku biuletyn francuskiej partii komunistycznej France Nouvelle. Czytamy w nim m.in. Kościół katolicki nie może już się zadowolić prostackim antykomunizmem. On sam przy okazji dialogu z rosyjską cerkwią prawosławną zobowiązał się zresztą, że w czasie soboru nie będzie żadnego bezpośredniego ataku na reżim komunistyczny. O gwarancjach danych Moskwie przez Jana XXIII wspominał też w 1963 roku katolicki dziennik La Croix. Zarówno Jan XXIII, jak i Paweł VI dotrzymali umowy z Metzu. Kiedy w 1965 roku ponad 400 ojców soborowych złożyło petycję z wnioskiem o zajęcie się komunizmem w Gaudium et Spes, ich pozycja została odrzucona bez wyjaśnień i jakiejkolwiek dyskusji w czasie obrad. Co więcej, kiedy 15 listopada 1965 roku Paweł VI wspominał w swych zapiskach o zobowiązaniach soboru, wymienił wśród nich nie wspominać o komunizmie, dodając w nawiasie rok 1962, co bezpośrednio zdaje się odsyłać do tajnego spotkania w Metzu.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Wrześniowy numer miesięcznika List zatytułowany jest Modlitwa, która leczy duszę i ciało. O tym, czy medytacja dzisiaj ma sens i jaką drogą medytacji szedł ojciec Tomasz Merton, mówi ojciec Krzysztof Pałys, dominikanin z Łodzi.
Merton na początku miał taki moment, kiedy przychodził do klasztoru trapistów, że wydawało mu się, że właśnie w końcu znalazł raj na ziemi. Odgrodził się od tego świata. Dopiero po kilku latach stwierdził, że to jednak była iluzja, ponieważ życie, nawet pustelnicze, nie polega na tym, żeby się odgrodzić od świata, tylko żeby w pełni być w tym świecie. Można powiedzieć, że z dystansu widać więcej, że jak człowiek czasami jest zanurzony w jakąś rzeczywistość, to dopiero pełniej zobaczy, na czym ona polega, jeżeli stanie kilka kroków z boku. I właśnie Merton powiedział, że raczej medytacja nie polega na tym, że tworzymy sobie jakieś takie wielkie mistyczne stany czy jakieś wizje, że tworzymy sobie jakiś taki świat tylko dla wtajemniczonych, ale medytacja polega na tym, że człowiek może lepiej przeżywać tą rzeczywistość, bardziej prawdziwie tą rzeczywistość, w której jest. Czyli on napisał nawet taki tekst, że to jest niezwykłe, ale odczuwam radość z rąbania drewna, odczuwam radość ze sprzątania, dostrzegam nagle masę szczegółów, których do tej pory nie widziałem.
W numerze czytelnik znajdzie wiele tekstów mówiących o potrzebie modlitwy wewnętrznej. Ksiądz Andrzej Muszala, pracujący na papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, opowiada o potrzebie modlitwy wewnętrznej w ciszy. Zachęca do praktykowania takiej modlitwy przynajmniej pół godziny dziennie. We wrześniowym liście czytelnik znajdzie także tekst o świętej Teresie z Avila oraz jej metodzie kontemplacji i praktykowania życia duchowego, a także teksty świadectwa mówiące o poszukiwaniu miejsc, w których można modlić w ciszy.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.